wyczerpaliście, bo podejrzewam, że krótko, bo gdy spotykamy się z różnych miejsc, z różnych społeczności, to chcemy troszeczkę porozmawiać ze sobą i myślę, że tej nocy też troszeczkę rozmawialiście ze sobą, ale mam nadzieję, że Bóg pozwoli wam się szybko wyspać. Także może spaliście krótko, ale szybko, więc jesteście wyspani. Ale zapytam, czy pamiętacie, o czym wczoraj mówiliśmy sobie tutaj wieczorem na społeczności? Myślę, że chociaż troszeczkę pamiętamy, więc proponuję, żebyśmy odświeżyli sobie ten werset, który był mottem, podstawą naszego rozważania z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. I chciałbym dzisiaj kontynuować rozważanie tego wersetu. Przypomnę tylko, że skończyliśmy w punkcie uświęcenie duszy. Więc mówiłem, że uświęcenie duszy jest pewnym procesem, który Bóg rozpoczyna w nas od momentu zbawienia i ten proces trwa cały czas. To inaczej to zbawienie się w nas dokonuje, inaczej to zbawienie sprawujemy, Bóg współdziała z nami. I wczoraj zrobiłem taki podział, biblijny podział duszy człowieka, że dusza człowieka to umysł, nasze myśli. Drugi element to nasze emocje, nasze uczucia. I trzeci element naszej duszy to wola. I skończyłem wczoraj w tym miejscu, gdzie mówiłem o uświęceniu naszego umysłu, odnowieniu naszego umysłu, że jest to proces, który dokonuje się przez posłuszeństwo Bożemu Słowu. A dzisiaj chciałbym kontynuować i chcę dzisiaj mówić o uświęceniu naszych emocji. Kiedy miałbym was zapytać, czy emocje są ważne w życiu człowieka? Ja wiem, że chrześcijanie mają takie powiedzenie, nie polegaj na emocjach. I to powiedzenie ma w sobie troszkę prawdy. Nie powiem, że jest całą prawdą, ale zawiera jakiś element prawdy. Natomiast jeżeli jesteśmy uczciwi, to musimy powiedzieć, że emocje odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Pomyślcie, co by było z nami, gdyby nam nagle odebrać emocje. To mielibyśmy naprzeciwko siebie takie trochę, no nie powiem roboty, no ale takie osoby, takie postacie, które są pozbawione tej ważnego elementu naszego wnętrza, mianowicie życia emocjonalnego. Każdy człowiek ma też wewnętrzne życie emocjonalne. I nie chodzi o to, żeby się wyzbyć emocji, ale chodzi o to, żeby je uświęcić. Tak? Nie chodzi o to, żeby je odrzucić, żeby się ich pozbyć, ale chodzi o to, żeby one właśnie podlegały temu procesowi uświęcenia, tak jak procesowi uświęcenia podlega nasza dusza. Tak jak procesowi uświęcenia podlegają nasze myśli i stają się na wzór umysłu Chrystusowego, tak samo uświęceniu podlegają nasze emocje, aby stały się jak najbardziej podobne do emocji Chrystusowych. Więc drodzy, ten standard życia emocjonalnego wyznacza nam Boże Słowo i tutaj przejdziemy do listu do Galacjan, rozdział 5 i wszyscy dobrze znamy ten wersety 22 i 23. List do Galacjan, rozdział 5, wersety 22-23. Moglibyśmy nawet to z pamięci zacytować. Owocem zaś ducha są. Nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętacie? Chociaż jeden? Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I zobaczcie, że te elementy owocu Ducha Świętego także dotykają emocji. Bo jest tutaj mowa o miłości, jest mowa o radości, jest mowa o pokoju, jest mowa o łagodności. Znaczna część owocu ducha dotyka naszej sfery emocjonalnej, tego życia wewnętrznego, które możemy także nazwać pewnymi naszymi odczuciami. To jest ten Boży standard, który Bóg wyznacza dla naszego życia wewnętrznego. I myślę, że byłoby pięknie, gdybyśmy ten standard osiągali, dochodzili do niego. Żebyśmy mogli powiedzieć, że w moim sercu góruje miłość, czy króluje miłość, króluje radość, króluje pokój, króluje łagodność. Ale sami dobrze wiemy i myślę, że wy też to wiecie, że czasami z tym naszym życiem emocjonalnym jest troszeczkę tak, jak z huśtawką. Nie wiem na przykład jak dzisiaj, gdybym miał was dzisiaj zapytać, jak się dzisiaj czujecie? Bardzo dobrze, tak. Dziękuję bracie za to, że czujesz się bardzo dobrze, to mi będzie łatwiej. Ale rozumiecie, czasami jest tak, że mamy tak zwane wzloty, jesteśmy na górze i nagle coś się wydarzy, albo nic się nie wydarzy, albo ktoś na nas dziwnie spojrzy, albo ktoś na nas nie spojrzy. Tak, i nagle się okazuje, że gdzieś lecimy z tych wyżyn i nagle lądujemy w ciężkiej depresji, znaczy poniżej. Te emocje nagle ulegają takiemu łatwemu rozchwianiu. A jednak Boże Słowo nas uczy i poucza nas, że ten owoc Ducha powinien w nas się rozwijać, wzrastać, być bardziej, żebyśmy byli tacy bardziej stabilni. I teraz zobaczmy, poznajmy jak gdyby przyczyny, dlaczego się tak dzieje, czy można temu jakoś zaradzić, żeby to nasze życie emocjonalne, to nasze życie wewnętrzne zmierzało do tego standardu, który nam wyznacza tutaj list do Galacjan. To jest ten właściwy standard. Ale pozwólcie, że najpierw kilka przykładów, z jakimi ja osobiście miałem do czynienia. Pewnego razu rozmawiałem z mężczyzną, dobrze wykształconym, w średnim wieku. I w takiej rozmowie, niby to duszpasterskiej, ale takiej bardzo takiej też zwyczajnej rozmowie, on powiedział mi, że czasami nachodzi go taka złość, że ma takie napady złości, że dosłownie powiedział, ma ochotę wziąć kij bejsbolowy, wyjść na ulicę i komuś przyłożyć w głowę. To nie był człowiek ze świata, to był człowiek z kościoła. To była osoba, która chodziła na nabożeństwa, normalnie uczestniczyła w życiu kościoła, ale tak szczerze, nie wiem, jakaś była taka atmosfera, że szczerze to wyznała i mówi, czasami nachodzi mnie taka złość. Nie wiem, czy czasami nachodzi cię taka złość. Może trochę mniejsza. Ale nie powiesz mi, że nie wiesz, co to złość. Że to uczucie jest zupełnie tobie obce. A więc później zaczęliśmy rozmawiać, gdyby on trochę więcej mi opowiadał i zaczął mi opowiadać o różnych sytuacjach i okazało się, że w miejscu, w którym pracuję, w miejscu pracy mają bardzo duże konflikty pomiędzy różnymi osobami i wyszło to, że on ma po prostu wiele nieprzebaczenia do ludzi, z którymi pracuje. Do ludzi, którzy w jakiś sposób wyrządzili mu krzywdę. I następstwem braku przebaczenia w sercu wobec ludzi było to, że w jego sercu narastała złość. A tą złość próbował wyładować poprzez agresję. I agresja może być czynna lub agresja może być bierna. Agresja czynna to jest taka, że chcesz wziąć kij bejsbolowy i komuś przyłożyć, a agresja bierna jest taka, że się do kogoś nie odzywasz. Możesz powiedzieć, przecież ja nic złego nie robię, ja się tylko nie odzywam. Mówi się o tak zwanych cichych dniach, tak? Nieraz małżeństwo ma ciche dni i mam nadzieję, że w waszych małżeństwach tak nie będzie, ale powiedzmy, nie znamy tego, ale słyszeliśmy o tym. Ciche dni. I to jest bierna agresja. To znaczy, naprawdę jest złość pomiędzy partnerami, jest jakaś nieprzebaczenie w jakiejś sferze, ale oni od razu nie łapią się za gardła. Po prostu się do siebie nie odzywają. Po prostu, i można powiedzieć, w kulturalny sposób załatwiają to. Ja znam małżeństwo, osobiście małżeństwo, które się rozpadło, i ta osoba powiedziała mi, że ze swoją żoną przez wszystkie lata małżeństwa ani raz się nie pokłócili. Ani raz nie podnieśli na siebie głosu. A ich małżeństwo skończyło się rozwodem. Oni wyobraźcie to sobie, wobec siebie przejawiali całkowicie, ale bierną agresję. Po prostu ze sobą nie rozmawiali. Nie odzywali się do siebie. Ale wewnątrz narastała złość, niechęć, wszystkie złe, po prostu negatywne emocje narastały w nich. A więc to jest taki pierwszy przykład, że i ludzie wierzący, i w Kościele może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś z jakiegoś powodu, w tym przypadku, o którym mówiłem, akurat z powodu braku przebaczenia, narasta agresja, narasta złość. I ta złość musi znaleźć gdzieś swoje ujście. I ona czasami znajduje bardzo złe ujście. Więc nasze emocje, chcę to powiedzieć, podlegają tak samo, muszą podlegać uświęceniu, aby takie rzeczy nie miały miejsca. Wystarczy, drodzy, żebyśmy teraz wsiedli w samochody, ci z was, którzy mamy prawo jazdy, i pojechali sobie troszeczkę. A najlepiej bym was zaprosił do Krakowa na Nowochódzką, gdzie jest korek, 2 godziny trzeba starzy przyjechać. I zobaczylibyśmy, jak my się zachowujemy za kierownicą. Jak my się zachowujemy, gdy prowadzimy samochód. Jak się zachowujemy, gdy nagle okazuje się, że jest, nam się spieszy, a tutaj niestety ani chodnikiem, ani po przejściu dla pieszych, ani zielenią, niczym się nie da przejechać. I musisz stać i nie masz wyjścia. Ja nie powiem, że jestem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nie powiem wtedy, że nie mam, mam ochotę śpiewać: Panie, jak cudowny jesteś Ty, że stoję w tym korku i tkwię tu, ale dzięki Bogu, no jestem, żyję. Wiecie, czasami też, człowieku, wzbudzają się różne emocje. A jeszcze do tego ktoś po prostu na bezczelnego, nie wiem, gdzieś tam przejeżdża i pcha ci się prosto przed maskę. I tu wiesz: Panie, halleluja za tego człowieka, błogosławię go. Tak, jak cudownie, że mi go dałeś. Wiecie, nie jest tak. Po prostu nagle się okazuje, że w nas wzrastają emocje. I czasami jak przyglądam się, jak chrześcijanie prowadzą samochód, to myślę, że po prostu no, coś z ich życiem emocjonalnym jest nie tak. Ostatnio jeden brat jechał z drugim bratem i tamten po prostu tak jechał, że no, to się nie da. No. A ten mówi: wiesz co, ty jak prowadzisz samochód, to te wszystkie krzyże przy drodze wydają mi się takie wielkie. 2 razy większe niż one wyglądają. A pewien obcokrajowiec, gdy przyjechał do Polski i ktoś go wiózł polskimi drogami, to tak zapytał: słuchaj, a co to u was tak dużo tych krzyży przy tych drogach? To co, wy zmarłych przy ulicy chowacie? On tak tam zrozumiał się, pomyślał, że my cmentarze mamy właśnie przy... Czy dlatego mamy tak dużo krzyży, że mamy nieuporządkowane życie emocjonalne. Że mamy albo nieuporządkowane poczucie własnej wartości. I jakby ktoś wyprzedza, to ja się nie pozwolę. Gaz do dechy, redukcja do 2 i 7000 na obrotów na silniku. Nie pozwolę się wyprzedzić. Wiecie, ale to wynika z zaniżonego poczucia własnej wartości. To wynika, wiecie, z nieuporządkowanego życia emocjonalnego. Tak naprawdę to jest znów sprawa do odnowy naszych emocji, do uświęcenia naszych emocji, do uświęcenia naszego wewnętrznego człowieka, do uświęcenia naszej woli, naszej duszy, bo woli będziemy za chwileczkę mówić. Albo pamiętam inny przykład, to był też taki obóz, 10-dniowy obóz i na tym obozie byli obcokrajowcy, a więc byli zaproszona była grupa z Anglii. No jak wiecie, jak się pojawili Anglicy, no to oczywiście młodzież z Polski, no to musimy zagrać w piłkę, tak? No słynne mecze Polska-Anglia, tradycja, Wembley i tak dalej, może się raz jeszcze powtórzy. No i oczywiście przygotowywali się do meczu Polska-Anglia, młodzież nasza zborowa, tam jeszcze no, obozowa i Anglicy. No ale ci Anglicy to była taka grupa bardzo zgrana i ci widocznie bardzo dużo grali w piłkę ze sobą. No bo jak wyszli na boisko, no to jak zaczęli z nami grać, ja ten mecz sędziowałem, nie grałem, no bo zrozumiecie, z racji różnych nie grałem. Jak zaczęli grać, no to po prostu zrobiło się ciężko. No po prostu dawali nam tak... A ta nasza młodzież strasznie ambitna była. Ale oni byli lepsi, po prostu trzeba sobie powiedzieć, byli lepsi. No i też grali ostro, po angielsku. Naprawdę grali ostro. I zdarzyło się kilka takich, wiecie, ostrych wejść. Nie? A ja też nie jestem jakimś zawodowym sędzią, więc nie wiedziałem, jak zareagować, starałem się jakoś to rozładować, tą atmosferę. Ale słuchajcie, z zabawy, z zawodów, z gry zrobiła się taka atmosfera, że po prostu ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Zrobiła się taka agresja i taka złość, że nawet poleciały przekleństwa. Oczywiście po stronie polskiej. I mi się też dostało jako sędziemu przy okazji. Nie byli w stanie opanować swoich emocji. I była taka, bym powiedział, trochę dziwna, nieprzyjemna troszeczkę sytuacja. A więc zobaczmy, że różne okoliczności, różne sytuacje wywołują w nas emocje, które naprawdę nie są Boże. I wiadomo, że jeśli wszystko jest w porządku, jesteśmy wyluzowani, jesteśmy szczęśliwi, nic wokół nas się nie dzieje, nie ma żadnego nacisku na naszą duszę, no to jesteśmy w miarę spokojni. Ale gdy się pojawią okoliczności troszkę niesprzyjające, trochę od nas wymagające, to wtedy się okazuje, że puszczają nam emocje, to się tak takim polskim sloganem mówi. Coś nam puszcza i wtedy to życie emocjonalne, te emocje zaczynają w nas buzować. I aby się tak nie działo, my potrzebujemy uświęcenia emocji. Nie możemy powiedzieć, że one są nieważne, że możemy jakoś je odrzucić na bok. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. One są częścią nas. One są częścią naszej osoby. Częścią naszego wewnętrznego człowieka. I czy chcemy, czy nie chcemy, mamy w sobie życie emocjonalne. Tylko problem polega na tym, żeby emocje zostały uświęcone przez działanie Bożego Słowa i przez działanie Ducha Świętego. Wiecie, na przykład świat nam proponuje różne sposoby na wyładowanie na przykład złych emocji, na wyładowanie agresji. W zakładach pracy są na przykład kartki bezpieczeństwa. Niektórzy też w domu mają. Kartka bezpieczeństwa. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Po prostu przypięta zwykła kartka papieru do ściany i tam jest napisane tam kartka bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I cała instrukcja obsługi, tak jak gaśnicy na przykład. W momencie na agresji podejść, zerwać. Jeśli to nie pomoże, to zmiąć. A jeśli nie pomoże, to rzucić na ziemię i zdeptać. I po prostu to jest sposób na wyładowanie złości. Taki, powiedzmy, jeden z elementów, ze sposobów. A więc masz złość, podchodzisz, zrywasz kartkę papieru, trzymasz ją w ręce, nie pomaga, zaczynasz ją miąć na całą siłę, ściskać, nie pomaga, rzucasz na ziemię, deptasz, o, czuję się lepiej, już mogę wrócić z powrotem do pracy. Może w domu sobie takie porobimy, wiecie, albo wtedy musielibyśmy być na każdych drzwiach, ale albo w każdym miejscu. Kartka bezpieczeństwa, albo w zborze. Chodzimy i tu wiszą, kartki bezpieczeństwa, jakby ktoś się zdenerwuje podczas kazania, podchodzi, zrywa i zaczyna miąć. Tylko teraz nie zacznijcie miąć, bo będę miał złe skojarzenia. Mam takie sposoby. Albo na przykład czytałem, że w Japonii jest, aby na przykład pracownicy mogli się troszeczkę emocjonalnie wyładować, to są manekiny szefów. No śmiejecie się. No. A ja nie zmyślam, manekiny szefów i jest specjalny pokój, w którym jest manekin szefa. I w czasie pracy, gdy szef cię znerwuje, a nie możesz szefowi powiedzieć to, co myślisz, albo okazać to, co czujesz, idziesz do pokoju z manekinem szefa, zamykasz cię na klucz i mu wygarniasz wszystko, co po prostu masz na sercu. A jak ci nie pasuje, to go z lewej, z prawej. I możesz go skopać tam po prostu w tym pokoju. Otwierasz, wychodzisz i już jesteś szczęśliwy, spokojny. My się z tego śmiejemy, ale to są sposoby, które wymyśla świat, żeby rozładować swoje emocje. Negatywne emocje. Ciekawe, jakbyśmy się zachowali. Czyjegoż manekina byście sobie zrobili? Może jesteś dziewczyną i zrobiłabyś sobie manekina. Masz takiego na oku jednego, który cię skrzywdził, zrobiłaś sobie manekina i byś tak codziennie przyszła sobie i tam obłożyła go parę razy. Albo mu powiedziała, co o nim myślisz. Ale to nie jest Boży sposób. Boży sposób mówi, jak masz coś do brata, to co masz zrobić? Manekina sobie? Tego brata? Czy siostry? To nie jest Boży sposób. Masz pójść i z nim porozmawiać twarzą w twarz, ale to jest o wiele, wiele bardziej wymagające. Ale są też inne sposoby, różne sposoby, relaksacje, medytacje i tak dalej, i tak dalej. Ale my sięgamy do Bożego Słowa, bo Bóg chce dotknąć się naszego życia emocjonalnego i Bóg chce uświęcić nasze emocje. O tym rozmawiamy, o uświęceniu emocji. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do Kolosan, do trzeciego rozdziału. List do Kolosan, trzeci rozdział. Wersety od 8 do 13. List do Kolosan, trzeci rozdział, od 8 do 13. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I zobaczcie, co mówi Boże Słowo. Przeto odrzućcie, a teraz odrzućcie i wy to wszystko. I tutaj, kiedy jest mowa o odrzuceniu, pojawiają się właśnie takie określenia, które dotyczą emocji. Gniew, rozdrażnienie, złość, krzywdzące mówienie. To są emocje, które Bóg poprzez działanie swojego słowa, poprzez działanie swojego ducha pragnie usuwać z naszego życia, ale nie pozostawiać pustkę, bo wiecie, życie człowieka nie toleruje pustki. Nasze życie wewnętrzne nie toleruje pustki. Gdy się pojawi pustka w naszym życiu, to ktoś tę pustkę zaraz zagospodaruje. Jeśli odrzucimy od siebie jakiś rodzaj emocji, a nie zapełnimy tego innym rodzajem emocji, to ta pustka zostanie na nowo zagospodarowana i tak jak słyszeliśmy tutaj świadectwo, jeszcze z większą mocą i z większą siłą. A więc jeśli Bóg usuwa z naszego życia, czy mówiąc inaczej, uświęca tego typu emocje jak gniew, rozdrażnienie, złość, krzywdzące mówienie, to zaraz mówi przyobleczcie, werset 12, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteśmy w jednym ciele. A więc Bóg takimi elementami chce wypełnić nasze życie emocjonalne. I to jest proces uświęcenia. To się nie dzieje jednego dnia. To się dzieje poprzez posłuszeństwo prawdzie. Tak jak mówiłem wczoraj, list Piotra, pierwszy list Piotra, werset 22. Dusze wasze uświęciliście. Uświęciliśmy nasze dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Więc Boże Słowo w nas pracuje. Duch Święty w nas pracuje. Duch Święty rozlewa w nas owoc ducha. A nasze złe emocje ustępują miejsca dobremu, wewnętrznemu porządkowi, wewnętrznemu życiu emocjonalnemu. I też o tym zapominać nie możemy. Możemy powiedzieć, że chodzi tylko o to, żebyśmy na zewnątrz dobrze wyglądali. A to, co jest w wnętrzu, to wszystko też widzi Bóg. A to, co jest w wnętrzu, przyjdzie moment, że wszystko się uzewnętrzni. A więc nasze wnętrze w pewnym czasie uzewnętrznia. I to wychodzi w postaci naszych zachowań, w postaci słów. I teraz porozmawiajmy sobie chwileczkę, co wpływa na nasze emocje. Oto jesteśmy tutaj, powiedzmy, i przez chwilę porozmawiajmy, co wpływa na nasze emocje. Po pierwsze, na nasze emocje wpływają nasze myśli. Dlatego na początku mówiłem o uświęceniu umysłu, bo to jest rzecz priorytetowa. Na nasze emocje wpływają nasze myśli. Jeśli zaczniesz o kimś źle myśleć, to zaczniesz wobec niego mieć złe uczucia. To będzie następstwo. Jeśli zaczniesz o kimś źle myśleć, że to jest taki, nie powiem co. I jeśli po prostu będziesz to w sobie rozwijał, to za tym pójdą wewnętrzne emocje, wewnętrzne uczucia. Zaczniesz czuć to, co myślisz. Mówiąc inaczej. A więc dlatego jak gdyby ten proces zaczyna się tutaj, na początku jest w naszym umyśle. Nasze myśli zaczynają decydować, czy wpływać bardzo mocno na nasze życie emocjonalne. To jest pierwsza rzecz. A więc odnowienie umysłu ma takie ogromne znaczenie także dla życia emocjonalnego. Druga rzecz, jaka wpływa na nasze emocje, to jest przebaczenie lub jego brak. To w bardzo zdecydowany sposób wpływa na nasze emocje. Jeśli wobec kogoś nie będę miał przebaczenia, jeśli wobec jakiejś osoby nie będę miał prawdziwego odpuszczenia serca, to gwarantuję wam i wszyscy to wiecie, że będę miał złe myśli o tej osobie. I będę miał złe emocje do tej osoby. Będę miał złe uczucia względem tej osoby. Nieprzebaczenie powoduje w nas pewien zaburzenie emocji jedni względem drugich. Trudno mi jest powiedzieć, że będę miał miłość do osoby, której nie potrafię przebaczyć. I mogę powiedzieć już z mojego podwórka, z mojego osobistego życia, że przez wiele lat miałem pewną niechęć do mojego taty. Miałem uraz do mojego taty. Nawet gdy się nawróciłem, oczywiście mój stosunek do niego się zmienił, ale ja nie potrafiłem powiedzieć mojemu tacie: kocham cię. Nie potrafiłem wydobyć z siebie tych słów. Można powiedzieć, że jeśli byłem obojętny, to już było dobrze. Myślałem, że to już jest dobrze, bo już nie mam niechęci, nawróciłem się, przynajmniej jestem obojętny. No, nie mam żadnych takich głębszych uczuć, ale też nie mam żadnej niechęci, nie mam żadnej złości. I musiał przyjść taki dzień w moim życiu, że siedzieliśmy razem w pokoju. On już w podeszłym, w starszym wieku, a ja już byłem dorosłym mężczyzną z rodziną i tak dalej. I nie wiem, Bóg, Duch Święty wytworzył taką atmosferę, że pierwszy raz spojrzałem mu tacie w oczy i powiedziałem: tato, kocham cię. I było to coś prawdziwego, niekłamanego, autentycznego. I od tej pory Bóg naprawdę uzdrowił moje wnętrze, uzdrowił moje emocje, moje uczucia względem mojego ojca. Do dzisiaj mogę powiedzieć, że w moim sercu jest szczera, niekłamana miłość do mojego taty. Mimo tego, że nie akceptowałem, nie akceptuję jego stylu życia. Nie mogę powiedzieć, że styl jego życia mi się podoba. Nie mogę powiedzieć, że byłem szczęśliwy w moim dzieciństwie z powodu tego, jak funkcjonował mój dom rodzinny. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że w moim sercu nie ma niechęci do mojego taty, dlatego że Bóg poprzez, ja powiem, lata pracy uzdrowił moje emocje i mogłem wypowiedzieć słowa, które gdzieś dusiły, nie mogłem przejść przez gardło. Ale w końcu wypłynęły ze szczerego serca i tak jest dzisiaj. A więc może być tak, że w pewnym momencie możemy nie akceptować kogoś, nie akceptować jego stylu życia, zachowania, ale możemy mieć szczere emocje, szczere uczucia. I chcę wam powiedzieć, że bardzo często uzdrowienie jest potrzebne właśnie w relacjach rodzinnych, pomiędzy dziećmi i rodzicami. Nam się nieraz wydaje, że nawet gdy jesteśmy wychowani w chrześcijańskich domach i mamy kochających rodziców, ale nieraz widzę, że dzieci mają takie troszeczkę żal do swoich rodziców, że za bardzo przykręcają im śrubę, że za bardzo ograniczają ich wolność, że za bardzo chcą wpływać, ingerować na ich zachowanie, na ich życie, że za bardzo jak gdyby kontrolują ich życie. Znałem młodego chłopaka, który był synem pastora wiele, wiele lat temu. I on jednym tylko marzył, żeby osiągnąć pełnoletność, żeby się w końcu móc wyrwać spod skrzydeł ojca, który był bardzo silną osobowością i bardzo silno pilnował jego życia, bo chciał, żeby ten chłopak wyrósł naprawdę na porządnego człowieka, na dziecko Boże. Ale gdzieś ten syn nie mógł zaakceptować tego. Wiecie, drodzy, my patrząc nawet na taką sferę rodzinną, tak bardzo potrzebujemy dużo przebaczenia jedni względem drugich, po to, żeby nasze życie emocjonalne było uzdrowione. Po to, żeby w ramach rodziny rozlewały się właściwe emocje. Czasami nam się na przykład wydaje, że to, co się dzieje w takiej sferze atmosfery, sferze emocjonalnej w rodzinie, to nigdzie nie wychodzi, tak? Że to jest tylko w rodzinie. A muszę wam powiedzieć, że czasami jako pastor, gdy odwiedzam jakieś rodziny, przychodzę do jakiegoś domu, i nagle wchodzę do tego domu i się wydaje, że wszystko jest tak poukładane, tak jakby przygotowane na moje przyjście. Mimo tego, że zewnętrznie wszystko wygląda dobrze, to ja wewnętrznie czuję, że atmosfera jest jakaś gęsta. Tak, że jest jakaś zawiesina. I atmosfery nie da się tak szybko przewietrzyć. Można, wiecie, zaścielić łóżko, odkurzyć, można posprzątać, można wyprasować zasłony, umyć okna, można upiec ciasto, można się uśmiechać, można ładnie gościa w domu przywitać, Ale atmosfery nie da się tak, wiecie, przewietrzyć, otworzyć jedno okno, drugie okno i atmosferę przewietrzymy. Atmosfera jest skutkiem wnętrza. My to, co mamy w wnętrzu, rozsiewamy. Po prostu, jeżeli nasze wnętrze się nie uporządkuje, to też atmosfery nie uporządkujemy. I niby zewnętrznie wszystko wygląda dobrze, ale wewnętrznie czujemy, że coś jest nie tak. Trochę posiedzę, wymienię parę zdań, widzę, że rozmowa się nie klei. Mówię, no to bracia i siostry, siostro, bracie, niech Cię Bóg błogosławi. Spotkamy się znów za rok albo za jakiś czas. Wiecie? Słuchajcie, to po prostu się czuje. A więc, drodzy, nasze emocje bardzo mocno emanują z nas. Tak samo jak na przykład ktoś podejdzie do mnie, albo ja podejdę do kogoś i my możemy w ogóle ze sobą nie rozmawiać. Ale coś takiego jest, że pojawia się jakaś taka wymiana tego, co jest w sercu, wymiana emocji i możemy nagle odczuwać, czy jesteśmy sobie bliscy, czy jesteśmy jacyś sobie na dystans. Po prostu to wychodzi z naszego serca, z naszego wnętrza. A więc to tylko mówię po to, żeby pokazać, że życie emocjonalne jest bardzo, bardzo ważne. Kolejną rzeczą, co wpływa na nasze życie emocjonalne, to jest, wiecie, tożsamość nasza, poczucie naszej wartości. Jeśli ktoś przez całe życie był gnębiony, poniżany i ma zaniżone poczucie własnej wartości, to też będzie człowiekiem zamkniętym, zalęknionym, będzie człowiekiem, który gdzieś wewnętrznie jest zduszony. Kiedyś zrobiono takie badania w Stanach Zjednoczonych i na przykład w szkole amerykańskiej, ja nie wiem, jak jest w szkole polskiej, ale w szkole amerykańskiej jest tak, że dziecko, które uczy się, na jedną pochwałę otrzymuje 7 krytyk. W szkole amerykańskiej. A jak jest w szkole na przykład polskiej? Myślę, że te dane są o wiele bardziej przerażające. I generalnie zobaczmy, jak jest na przykład w naszych domach, w rodzinach. Ile otrzymujesz pochwał, a ile otrzymujesz nagan i krytyk? Wiecie? Myślę, że te proporcje są zaburzone. Ja bym chciał, żeby chociaż było pół na pół. I przeprowadzono jeszcze dalsze badania i stwierdzono, że krytyka jest 4 razy mocniejsza niż pochwała. To znaczy, że krytyka wywołuje 4-krotnie głębsze skutki we wnętrzu człowieka niż jedna pochwała. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli zostajesz 4 razy skrytykowany, to powinieneś zostać 4 razy pochwalony, 1 raz skrytykowany, 4 razy pochwalony, żeby to zostało zbilansowane, żeby to zostało zbalansowane. Ale okazuje się, że my w życiu otrzymujemy zdecydowanie więcej krytyki i to może nas prowadzić do takiego poczucia zaniżenia poczucia wartości. I to też generalnie będzie wpływać na nasze emocje. I chodzi o to, żebyśmy dopiero odkryli tą prawdziwą naszą wartość i znaczenie w Jezusie Chrystusie. I jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, która wpływa na nasze życie emocjonalne, to jest mianowicie to, co zaburza nasze emocjonalne życie, to jest ukryty grzech. Wiecie, ukryty grzech, jeśli my go nie wyznamy Bogu, jeśli my nie upamiętamy się z tego grzechu, ale go skrywamy w sobie, to ukryty grzech rodzi w nas lęk, wstyd i strach. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, że będąc w jakimś miejscu, a w społeczności, gdzie jest obecny Bóg, gdzie działa Duch Święty, a wiedzieliście o tym, że w waszym życiu są rzeczy, które się Bogu nie podobają, że odczuwaliście strach, że odczuwaliście taki trochę niepokój, że nie wiedzieliście, gdzie się schować, gdzieś na bok może odejść. Bo właśnie w naszym życiu jest tak, że skrywany grzech powoduje to poczucie lęku, wstydu, strachu, zaburza nasze życie emocjonalne. I teraz króciutko jeszcze taka szybka droga do tego, jak to uzdrawiać, jak można odnawiać nasze życie emocjonalne. A więc po pierwsze, kiedy w naszym życiu pojawia się takie zaburzenie w sferze emocji, spowodowane zwłaszcza grzechem, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to naprawdę szczerze upamiętać się przed Bogiem. Szczera pokuta i szczere upamiętanie, które prowadzi do oczyszczenia serca i do uzdrowienia serca. A więc Bóg nam daje swoje rozwiązania. Drugą rzeczą, o której warto pamiętać, to i też was o to proszę, żebyście nie nosili niechęci i nieprzebaczenia do kogokolwiek. Noszenie niechęci i nieprzebaczenia do kogokolwiek będzie zaburzać wasze emocje i powodować negatywne emocje w waszej duszy. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest poczucie naszej wartości i tożsamości w Jezusie Chrystusie. I słuchajcie, nasza tożsamość i wartość nie jest liczona stanem konta, nie jest liczona naszym wyglądem, jak my wyglądamy, nie jest liczona jeszcze innymi elementami takimi zewnętrznymi, mimo tego, że świat nam właśnie tak mówi, że jesteś tyle warty, ile jest warte twoje konto, że jesteś tyle warty, jak wyglądasz, że jesteś tyle warty, ile potrafisz, jakie masz zdolności i talenty. To w Jezusie Chrystusie jest inaczej. Bo nasza wartość jest ukryta w Bogu i Bóg nam o tym mówi, że i mówi do nas po imieniu, że jesteś moim synem, jesteś moją córką, jesteś moim dzieckiem umiłowanym i ukochanym. I poczucie naszej wartości płynie z tego, że Bóg jest naszym Ojcem i tego nie jest w stanie nic zastąpić. I jeśli my gdzieś poczucie naszej wartości umiejscowimy gdzie indziej, przeniesiemy gdzie indziej, to będziemy mieli problem z wewnętrznym życiem emocjonalnym. Podam wam taki przykład. Niedawno słyszałem o takiej sytuacji, że jednej dziewczynie wierzącej ktoś tak w żartach powiedział: jesteś grubasem. Czy tylko takie proste zdanie, nieeleganckie zdanie ktoś powiedział do dziewczyny. Wiecie, i to zdanie spowodowało w niej to, że ona zaczęła się w sposób taki ekstremalny odchudzać. Bo ona nie chce być więcej grubasem. Bo nie chce, żeby grupa młodzieżowa spostrzegała ją, że ona jest grubasem. Więc zaczęła się w sposób ekstremalny odchudzać. I to ekstremalne odchudzanie skończyło się anoreksją w życiu tej dziewczyny. Ona się poważnie rozchorowała. A więc jedno zdanie pociągnęło za sobą to, że jej psychika była dosyć słaba, wrażliwa, bym powiedział nadwrażliwa, niezbyt umocniona w Bogu, nie miała poczucia wartości, które jest zakorzenione w Bogu, tak? Swoje poczucie wartości czerpała z tego, że będzie na przykład ładnie wyglądać. A wiecie, że dzisiaj jest kult ciała. Wszechobecny kult ciała. Jeśli źle wyglądasz, to jesteś do niczego. Musisz dobrze wyglądać, wtedy będziesz miała lepszą pracę, lepszą pensję, ludzie cię będą lubić. Czy my w kościele mamy przyjąć te same standardy? Czy mamy sobie wszyscy robić operacje plastyczne? Tu sobie podciągnąć, tam sobie przydłużyć, tu sobie powiększyć, a tu sobie zmniejszyć, żeby mnie grupa braci i sióstr akceptowała i kochała, żeby mnie szanowała? Przecież, drodzy, zobaczmy, że to nas prowadzi do jakiejś paranoi, do jakiegoś absurdu. Poczucie naszej wartości jest naprawdę ukryte w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I nawzajem powinniśmy to szanować. Przecież i tak wszyscy dostaniemy niedługo zmartwychwstałe ciała, tak? A skąd wiesz, jakie ciało dostaniesz? Jeżeli się będziesz naśmiewał z kogoś, kto, to Bóg zadecyduje, jakie będziesz miał ciało, tak? Pamiętajcie, jakim sądem sądzicie, takim sądem zostaniecie osądzeni. Jaką miarą mierzycie, taką miarą zostanie nam odpłacone. I teraz możesz się chlubić, że jesteś przystojniak i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli w tej swojej przystojności zaczniesz pogardzać innymi ludźmi, którzy nie są tacy jak ty, to Bóg ci może zrobić psikusa w wieczności. I mówię całkiem serio. I ta osoba może dostać wspaniałe, chwalebne ciało, a ty możesz akurat, nie wiem, być troszeczkę inny niż jesteś tutaj. Oczywiście ja tylko mówię, to może trochę, to nie jest prawda teologiczna, nie łapcie mnie za słowa, dobrze? Ja to mówię właśnie w takim kontekście, żeby nas uczulić na to. Uczulić nas na to, żebyśmy nie gardzili jedni drugimi ze względu na to, jak wyglądamy. Żebyśmy nie gardzili, ale to zostawili sobie zupełnie na boku, dlatego że musimy siebie szanować takimi, jakimi jesteśmy. Bo to, że jesteś ładny i przystojny, czy jesteś śliczna i piękna, to nie jest twoja zasługa. Chcę ci jeszcze to powiedzieć. To nie jest twoja zasługa. To nie ty miałaś na to wpływ. Bóg ci dał taką sylwetkę i taki wygląd i Bóg chce, żebyś tym oddała Jemu chwałę. A nie przez to gardziła innymi osobami, które może troszeczkę inaczej wyglądają. A więc bardzo ważne jest poczucie naszej tożsamości w Jezusie Chrystusie. I kolejna rzecz, która wpływa na takie zdrowe nasze emocje, to jest słowo, które mówi: rozkoszuj się Panem. Gdy zacznę się rozkoszować Panem, to Bóg uzdrawia moje emocje. Gdy zacznę mieć z Nim relację, społeczność, zanurzać się, zatapiać się w moim Bogu, to On uzdrawia moje serce. To sprawia, że pojawia się miłość, radość, pokój. I kolejną rzeczą, na którą chcę nam zwrócić uwagę jeszcze, to jest napełnienie Duchem Świętym. Bo to jest związane z tym, o czym mówili do Galacjan. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój. A więc napełnienie Duchem Świętym ma bezpośredni wpływ na nasze życie emocjonalne. A więc, drodzy, tak jak już wspomniałem na początku, Bóg chce także zająć się naszą duszą mocą naszego życia emocjonalnego, aby nasze emocje uzdrawiać, przemieniać, porządkować, byśmy wewnętrznie mogli być kompletnymi ludźmi i zdrowymi ludźmi. I drodzy, chciałbym za chwileczkę przejść do kolejnego elementu naszej duszy, do ostatniego elementu naszej duszy, mianowicie do woli. Chciałbym też coś powiedzieć nam wszystkim sobie na temat naszej woli. Ale zanim to zrobię, nie wiem, czy byłaby możliwe, żebyśmy zaśpiewali jedną pieśń. Chciałbym zrobić taką króciutką przerwę i żebyśmy zaśpiewali jedną pieśń i później znów będę kontynuował i będę mówił o woli człowieka. I na zakończenie moich wykładów porozmawiamy sobie o woli człowieka. Jak to jest właśnie z naszą wolą? W ogóle teologowie się spierają, czy człowiek posiada wolną wolę, czy nie posiada wolnej woli. Może, nie wiem, może zrobimy głosowanie, czy mamy wolną wolę, czy nie mamy wolnej woli. Nie wiem, jak wy myślicie. Czy ktoś chciałby powiedzieć? Ktoś mówi, że mamy, tak? A czy jest jakiś głos przeciwny? No to jak ktoś mówi, że mamy, to znaczy, że mamy, tak? To jest takie, wiecie, zagadnienie dosyć skomplikowane, bo na pewno posiadamy wolną wolę, ale posiadamy wolną wolę w jakimś zakresie, ale na pewno nasza wola nie jest wszech i wolna we wszystkim, ale w tym podstawowym zakresie posiadamy wolną wolę, w której możemy podejmować samodzielne wybory i samodzielne decyzje. Bo gdyby tak nie było, to nie bylibyśmy w pełni Bożym stworzeniem. W tym sensie, że nie bylibyśmy wolnym Bożym stworzeniem, bylibyśmy zaprogramowanym Bożym stworzeniem. A więc na pewno w tym zakresie podejmowania głównych decyzji posiadamy wolną wolę. I teraz w jaki sposób my tej woli używamy? Czy ta wolna wola, którą mamy, służy nam do podejmowania niezależnych decyzji? Czy ta wolna wola, którą mamy, służy nam do podejmowania decyzji, które są tożsame z decyzjami, które zapadają w niebie? Czy znamy modlitwę pańską? Myślę, że dobrze znamy. Myślę, że modlimy się modlitwą pańską. I tam jest jeden z fragmentów tej modlitwy, jest taki: bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I moglibyśmy dodać: w życiu brata i siostry. Złośliwie. Ale jeżeli modlimy się: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to musielibyśmy dodać: w moim życiu, tak? W moim życiu, Boże, wola, która jest w niebie, Twoja wola, niech będzie na ziemi, w moim sercu i w moim życiu. Ja znam takiego pastora, który jest moim kolegą, i on, gdy opowiadał mi o swojej woli, o swoich przeżyciach, o tej modlitwie, to on jeszcze dodawał do tej modlitwy jeden element. I modlił się: Panie Boże, bądź Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi, ale nie posyłaj mnie na misję na wschód. Panie Boże, Ty wiesz, że ja lubię wygodne życie. Ty, Panie Boże, wiesz, że ja lubię ciepłą wodę. Panie Boże, Ty wiesz, że ja lubię wziąć prysznic wieczorem. Panie Boże, ja wszędzie pojadę, ale nie posyłaj mnie na misję na wschód. Niech będzie Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. I tutaj pada ale. Wiecie, i to ale bardzo często jest w naszym sercu, bo nieraz myślimy tak: Panie Boże, bądź Twoja wola jako w niebie, na ziemi, i w kontekście pod warunkiem, że Twoja wola zgadza się z moją wolą. To wtedy bądź jako w niebie, tak i na ziemi. Ale jak, Panie Boże, Twoja wola jest nieco inna niż moja wola, to, Panie Boże, może proszę Cię, odsuń tą swoją wolę troszeczkę na bok od mojego życia. Wiecie, i my nie mamy odwagi, nie mamy śmiałości, żeby, wiecie, to wyznać, żeby się do tego przyznać, ale wielokrotnie w naszym życiu tak jest, że obawiamy się, że nie chcemy, żeby Bóg gdzieś pokierował nasze życie, obawiamy się, że Bóg pokieruje nasze życie nie tak, jak my byśmy chcieli. Czujemy się bezpieczniej, gdy nasze życie jest w naszym ręku, gdy sami za siebie odpowiadamy. A muszę powiedzieć, że Bóg wielokrotnie mnie stawiał w takiej sytuacji, że po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić, musiałem się zdać tylko na Niego. I gdybym podjął samodzielne wybory i samodzielne decyzje, najprawdopodobniej postąpiłbym głupio. Najprawdopodobniej postąpiłbym źle. Najprawdopodobniej byłyby jakieś skutki i konsekwencje tego. A jeżeli nawet robimy tak, że odrzucimy Bożą wolę na rzecz swojej woli, to wiecie, coś, że jest coś takiego jak powtarzanie klasy. Czy ktoś z Was powtarzał klasę? Nie będę pytał o to w szkole średniej czy w szkole podstawowej, ale na studiach na pewno Wam się zdarzyło, że rok żeście położyli i trzeba było go powtarzać. W naszym życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Jeśli wybierzemy swoją drogę, to będziemy mieli powtórkę. Będziemy musieli znów wrócić do punktu wyjścia i przejść tą drogę jeszcze raz. Chyba że się zaprzemy Boga, no to wtedy będziemy mogli pójść już zupełnie po swojemu. I teraz, drodzy, chodzi o uświęcenie woli, czyli dobrowolnie, powiem to tak, uświęcenie woli polega na tym, że dobrowolnie, bo tu nie ma żadnego przymusu, moją wolą chcę poddać Bożej woli. Ale powiedzcie mi, czy to jest proste? Teoretycznie może się wydawać, że to jest łatwe, ale w praktyce to nie jest takie łatwe. Że moją wolną wolę, nad którą mam kontrolę, w pewien sposób mam kontrolę, ja teraz dobrowolnie biorę i podporządkowuję, poddaję woli mojego Stwórcy, woli mojego Ojca. To nie jest takie proste. Czy istnieje jakiś wzór, jakiś przykład? Myślę, że najlepszym wzorem i przykładem jest Jezus Chrystus. I jak wiemy, Jezus Chrystus jako w pełni człowiek także w pełni posiadał wolną wolę. I Pan Jezus mógł także w swoim doczesnym, ziemskim życiu wybrać drogę swoją. Pan Jezus nie był tak zaprogramowany, że nie mógł wybrać swojej drogi, bo w przeciwnym razie nie byłoby mowy o pokuszeniu. Pokuszenie zakłada to. Gdy myślimy o tym, że Pan Jezus był kuszony i realnie był kuszony, to musimy też wziąć pod uwagę, że realnie mógł wybrać zło. Bo inaczej w ogóle nie byłoby pokuszenia. Jeżeli ktoś nie może zgrzeszyć, to też pokuszenie nie ma żadnego sensu, tak? Więc Pan Jezus był kuszony do tego, żeby wybrać inną drogę, więc realnie w pełni taką możliwość posiadał. Ale wszystkie wersety, które odnoszą się do Jezusa, na przykład Jana 5:19 mówi, że Syn nie może niczego sam od siebie czynić, tylko to, co Ojciec czyni, to samo Syn czyni. I tu mamy już pierwszy przypadek, że Pan Jezus nie czyni niczego samowolnie, lecz to, co Ojciec czyni, to On czyni. Drugi fragment, Jana 5:30, Pan Jezus mówi: staram się pełnić nie moją wolę, ale tego, który mnie posłał. I zobaczcie, że tutaj pojawia się słowo staram się. A więc Pan Jezus też musiał dołożyć ze swojej strony pewnego wysiłku, aby móc pełnić wolę Ojca. Może powiedzieć, On miał lepiej, bo tą wolę przynajmniej znał. A ja się zapytam nas, a czy my nie znamy woli Bożej? My się czasami usprawiedliwiamy tym, że nie znamy woli Bożej. W większości przypadków myślę, że Boża wola jest przed nami odsłonięta i odkryta. Problem polega na tym, czy my chcemy tę wolę Bożą pełnić, czy nie chcemy tej woli Bożej pełnić. I trzeci werset Jana 6:38 mówi: wstąpiłem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, ale wolę tego, który mnie posłał. A więc jeżeli patrzymy na Jezusa, to widzimy bardzo wyraźnie, że On posiadał zakres wolnej woli, mógł wybrać swoją drogę, ale On swoją wolę całkowicie podporządkował Ojcu. I dlatego jest dla nas pewnym wzorem i przykładem, że my też jako dzieci Boże posiadając własny zakres własnej wolnej woli, możemy naszą wolę podporządkować Ojcu i wykonywać ją, ale chociaż powiedziałem, że nie jest to proste. I teraz spróbujmy zastanowić się, co się musi w naszym życiu wydarzyć, żebyśmy dobrowolnie zechcieli naszą wolę podporządkować woli Bożej. Czy coś musi się w naszym życiu wydarzyć takiego, co sprawi, że naszą wolę dobrowolnie, bez jakiegoś tam formy gwałtu na nas, poddamy woli Bożej? Czy jest jakiś zespół rzeczy, które muszą mieć miejsce w naszym życiu? Oczywiście możemy powiedzieć, że pierwszym takim elementem kluczowym jest nawrócenie, i to jest prawdą. Pierwszym elementem, który prowadzi nas do poddania woli naszej, woli Bożej, to jest nawrócenie, bo można powiedzieć tak, nawrócenie z jednej strony jest bardzo proste, bo jeżeli weźmiemy zrozumienie Ewangelii, a myślę, że każdy z nas Ewangelię rozumie, to nie wiem, czy jest coś bardziej prostego do zrozumienia. Czyli można powiedzieć tak, intelektualnie każdy powinien Ewangelię bez problemu zaakceptować, bo Ewangelia sprowadza się do takich kilku prostych faktów, że my jesteśmy grzesznikami, prawo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś za nas umiera w zamian za nas, za nasze grzechy, a naszą rolą jest uwierzyć i upamiętać się i przyjąć to zbawienie. To jeżeli to jest takie proste, to powiedzcie mi, dlaczego to jest takie trudne. No bo chyba nikt z was nie zaprzeczy, że jest to proste, tak? Myślę, że każdy tutaj, który jest na tej sali, rozumie, czym jest Ewangelia. Rozumieć, co to znaczy zastępcza śmierć Chrystusa na krzyżu za nas. Może powiedzieć, to jest takie proste. To dlaczego to jest takie trudne? To jest trudne z jednego powodu, z powodu nas. Bo aby ta rzecz mogła się dokonać w naszym życiu, to musi nastąpić tak zwane ukorzenie się. Musi nastąpić złamanie naszego wewnętrznego człowieka, pewnej hardości, która jest w nas. Musi nastąpić poddanie naszej woli pod to, co chce Bóg. I to jest najtrudniejsze. Nie zrozumienie Ewangelii, która jest prosta, ale nasze wnętrze, która stawia opór Ewangelii. Nasze wnętrze, które stawia opór przyjęciu tej łaski, tego zbawienia. A więc proces nawrócenia, muszę powiedzieć, to jest pierwszy taki głęboki element, w którym my się korzymy przed Bogiem i tak naprawdę po raz pierwszy naszą wolę w nawróceniu, naszą wolę łamiemy przed Bogiem, dobrowolnie poddajemy woli Ojca. To jest pierwszy taki kluczowy moment, kiedy moja wola ukorzyła się, złamała się przed Bogiem, skapitulowała, już więcej nie wierzgałem przed Bogiem, ukorzyłem moją duszę i przyjąłem łaskę zbawienia. Ale jest dalsze pytanie, czy to już jest proces zakończony? Czy od tego czasu moja wola już zawsze będzie poddana woli Bożej? Otóż nie. Możemy się nawrócić, możemy się ukorzyć, możemy przyjąć łaskę zbawienia, ale dalej naszą wolę możemy usztywnić przed Bogiem. Dalej naszą wolę możemy, nie wiem, możemy stać się wewnętrznie tacy twardzi i dalej możemy nawet po nawróceniu za wszelką cenę realizować nasz plan i naszą wolę w życiu. I teraz ten proces uświęcenia polega na tym, proces uświęcenia woli polega na tym, że Bóg oddziaływuje na nasze życie. Bóg bardzo mocno poprzez Słowo Boże, przez Ducha Świętego działa na nasze życie, aby sprawić w nas, żebyśmy chcieli dobrowolnie naszą swoją wolę podporządkować Bogu. I teraz spróbujmy to zrozumieć w ten sposób. Czy Bóg musi używać jakichś specjalnych sposobów i środków, żeby nasza wola została Jego woli poddana? Ja może to odniosę do takich relacji rodzinnych, relacji ojciec-dziecko, ojciec-syn, ojciec-córka. Akurat mam córkę 15-letnią, więc jestem na bieżąco pewnych spraw. I po prostu ja jako ojciec mam swoją wolę względem mojego dziecka, ale ona też ma swoją wolę. Bo jest w pełni człowiekiem z określonymi pragnieniami. Więc może to być jakaś analoga pomiędzy tym, co czyni Bóg, a nami. Tak? Ja mam swoją wolę względem niej i chciałbym na przykład, żeby ona dzisiaj posprzątała pokój. Tak? I mówię, moja kochana córko, rano, chciałbym, żeby dzisiaj posprzątała sobie na biurku. Ona mówi, dobrze, tatuś. Tak mówi, jak ten syn z Ewangelii. Tak, tatuś, zrobię to. Przychodzę za 2 godziny, a ona podlała kwiatki. I mówi, tato, podlałam kwiatki. Ja mówię, dobrze, fajnie, że podlałaś kwiatki. A co z biurkiem? A biurko posprzątam jutro. Bo ona woli podlać kwiatki niż posprzątać, na przykład, nie? Łatwiejsze jest podlanie kwiatków niż posprzątanie biurka. I można powiedzieć tak, że w pewnym zakresie jest posłuszna, bo wykonuje coś, ale w pewnym zakresie realizuje swoją wolę, tak? Realizuje to, co jest w jej sercu. I myślę, że ta analogia jest bardzo podobna do nas, bo my postępujemy bardzo podobnie. I teraz Bóg do nas mówi. Tak naprawdę Bóg do nas przemawia na wiele sposobów, bo przemawia do swoich dzieci. Pokazuje nam, co jest dobre. Pokazuje nam, jak powinniśmy żyć. Pokazuje nam, jaka jest Jego wola względem nas. Ale my nie zawsze reagujemy na to, co Bóg do nas mówi. Gdyby tak było, to jestem przekonany, że Bóg nie musiałby używać żadnych innych środków oddziaływania na nas. Gdybyśmy bardzo szybko i łatwo reagowali na Jego wolę. Powiedzmy, Bóg do nas mówi, mówimy tak, Ojcze, tak, Tato, idziemy i wykonujemy. Na drugi raz Bóg coś do nas mówi przez swoje słowo, czy w jakiś inny sposób, my idziemy i wykonujemy. Otóż okazuje się, że z tym jest pewien problem. Dlatego Bóg musi wzmocnić swoje argumenty. Musi zwiększyć siłę oddziaływania na nas. Musi zacząć używać dodatkowych środków, aby naszą wolę skierować na tą właściwą drogę, na ten właściwy tor. No i teraz jakich środków Bóg używa? Otóż powiem wam, że Bóg używa wszelkich środków. Wszelkich dostępnych środków, aby nasza wola stała się w końcu wolą poddaną Jemu. I chcę wam zaproponować do przeczytania werset 1 list Piotra, 4 rozdział, werset 1 i 2. 1 Piotra, 4 rozdział, 1-2. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. I zobaczcie, że tutaj jest mowa o 2 elementach, które są owocem czegoś w naszym życiu. Pierwszy element to jest zaniechanie grzechu, a 2 element to jest poświęcenie naszego życia woli Bożej. I tym praprzyczyną, tą przyczyną tego jest to, co jest powiedziane w wersecie 4, mianowicie kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Okazuje się, że Bóg w niektórych określonych sytuacjach w naszym życiu musi użyć cierpienia. Musi użyć cierpienia, aby nasze życie przekierować. Aby nasze życie zdjąć z pewnego kursu, który my obieramy. I cierpienie nas prowadzi tutaj w tym wersecie do 2 rzeczy. Że prowadzi nas do zaniechania grzechu i prowadzi nas do podporządkowania własnego życia woli Bożej. Do tych 2 rzeczy prowadzi nas cierpienie. Gdybyśmy zawsze reagowali na słowo, które Bóg do nas kieruje, Bóg nie musiałby używać tego sposobu. Ale zdarza się, i to nierzadko w naszym życiu, że ponieważ nie zawsze jesteśmy gotowi, skłonni do tego, żeby nasze życie dobrowolnie podporządkować Bogu, Bóg musi wzmocnić swój sposób oddziaływania na nas i wtedy pojawiają się kłopoty i problemy w naszym życiu. I celem kłopotów i problemów w naszym życiu jest to, aby nasze życie zmieniło kurs. Wiecie, i nie zawsze jest dobrze i miło i przyjemnie, kiedy przychodzą doświadczenia do życia wierzącego człowieka. Ale jeśli te doświadczenia, problemy i trudności przychodzą z Bożego wyznaczenia i z Bożego postanowienia, to jest to dla nas błogosławieństwo. Mimo tego, że w tym momencie tego tak nie spostrzegamy i w tym momencie tak nie widzimy tego. Ale zawsze, kiedy one przychodzą, to znaczy, że Bóg ma do nas sprawę. To znaczy, że Bóg coś chce uczynić w naszym życiu. To znaczy, że Bóg chce do nas w sposób szczególny przemówić. To znaczy, że Bóg chce nas postawić w nowym miejscu. Nie musimy tego spostrzegać jako pewne przekleństwo w naszym życiu, tylko możemy to spostrzegać jako coś, co Boże oddziaływanie, ojcowskie oddziaływanie na nasze życie, aby nas zepchnąć z kursu, który obraliśmy i postawić w nowym miejscu. I jak powiedziałem, gdybyśmy zawsze reagowali na słowo, czyli na to, że Bóg do nas przemawia i my automatycznie przyjmujemy to słowo i ustawiamy się zgodnie z tym słowem, to Bóg nie musiałby używać dodatkowych środków. Ale okazuje się, że bardzo często my jesteśmy oporni i nie chcemy naszej woli podporządkować Bogu. Dlatego On musi użyć dodatkowych środków, dodatkowego wzmocnienia swojego przemawiania. Przemawia do nas poprzez pojawiające się trudne okoliczności, aby nasze życie ustawić na właściwym kursie, abyśmy naszą wolę poddali w końcu Jego woli i mogli w końcu wykonywać to, co jest miłe Jemu, to, do czego On nas przeznaczył, do czego nas powołał. Gdyby mogło się odbyć bez tego czasu próby, cierpienia i doświadczenia, to myślę, że ta wola Boża, która jest w niebie, o wiele by się łatwiej i szybciej realizowała tutaj na ziemi. Wtedy byśmy może bezproblemowo wszyscy nasze życie podporządkowali Jemu. Ale okazuje się, że jest z tym pewien problem. I chcę wam powiedzieć, że możemy to porównać. Nie wiem, czy to będzie chyba śmiałe porównanie, ale naszą wolę troszeczkę bym porównał do takiego dzikiego konia. Nie wiem, na ile to porównanie będzie wam się podobać. Że jesteśmy trochę jak dziki koń. Możemy powiedzieć tak, dzikie konie są ładne. Dzikie konie są silne. Dzikie konie mogłyby wykonać wiele dobrej pracy, tak? Ale dziki konie nie jest w stanie wykonać tej pracy do pewnego momentu. Bóg bierze takiego dzikiego konia, który nazywa się Paweł. Bóg bierze takiego dzikiego konia, który nazywa się Jola, Ewa, nie wiem, Ania, Bartosz. I Bóg musi coś zrobić z naszym życiem. Jesteśmy gotowi, czy bylibyśmy gotowi wykonać wielkie Boże dzieło, wielką Bożą pracę, być użyteczni dla Boga. Ale najpierw musi nastąpić, i nie boję się użyć tego stwierdzenia, złamanie naszego wewnętrznego człowieka. Złamanie naszego sztywnego ja. Złamanie naszej hardej woli. Złamanie tego, co sprawia, że teoretycznie zgadzamy się, ale w sposób praktyczny nie jesteśmy w stanie realizować Bożej woli. I są, bym powiedział, ludzie, którzy zajmują się specjalnym, to się nazywa ujeżdżanie koni, tak? Ale celem tego ujeżdżania jest złamanie charakteru, złamanie woli konia po to, żeby on mógł być użyteczny i wykonać naprawdę wielką pracę. I muszę powiedzieć, że jest to proces bardzo taki skomplikowany, dlatego, że ten koń, który jest poddany temu ujeżdżaniu, on się nie chce poddać. On wjeżdża dotąd, dopóki ma siłę. On za wszelką cenę stara się zrzucić jeźdźca. On za wszelką cenę stara się pozostać wolny. Pozostać tym, kim jest do tej pory. Najlepiej wolałby żyć na stepie. Najlepiej wolałby chodzić wolno. Najlepiej wolałby chodzić swoimi drogami. Stara się zachować swoją niezależność. I jest pewien taki okres napięcia, kiedy jeździec próbuje konia ujeździć, złamać jego charakter, złamać jego wolę, a ten koń sprzeciwia się temu i za wszelką cenę nie chce się temu poddać. I wiecie, przychodzą takie momenty w naszym życiu, kiedy Bóg wprowadza nas w bardzo podobną sytuację, kiedy znajdujemy się w cierpieniu, kiedy znajdujemy się w ucisku, a celem tego cierpienia i ucisku jest po prostu złamanie naszego wewnętrznego człowieka, złamanie naszej woli, abyśmy mogli dobrowolnie, samoczynnie poddać swoje życie całkowicie Bogu. Jest to proces, który czasami jest procesem dla nas bolesnym, czy zazwyczaj, czy zawsze jest wręcz procesem bolesnym, ale procesem, którego celem jest to, żebyśmy się stali absolutnie dla Boga użyteczni. Absolutnie dla Boga użyteczni. Abyśmy mogli wykonać Jego wolę w większym zakresie, niż to jest możliwe do tej pory. Ale to się dzieje tylko wtedy, kiedy nasz wewnętrzny człowiek zostaje naprawdę przez Boga przekształcony i złamany. Wiecie, i teraz może żeby na potwierdzenie jeszcze chcę wam podać taki przykład biblijny. Wiemy o tym, że Pan Jezus w swoim ziemskim życiu był cały czas posłuszny Ojcu, tak? Pan Jezus pełnił wolę Ojca. Ale przyszedł taki moment, kiedy Pan Jezus miał pójść na krzyż. Pan Jezus miał pójść na krzyż i wykonać coś, co było wbrew naturze człowieczej, tak? Wbrew naturze ludzkiej. Miał dobrowolnie oddać swoje życie na krzyżu. I wiemy, że przed tym krzyżem Pan Jezus został zaprowadzony, czy sam przyszedł, albo raczej zaprowadzony do ogrodu Getsemane. I tam w ogrodzie Getsemane mamy pewną modlitwę, która jest modlitwą, która koreluje z tym, o czym mówię. Pan Jezus, stając w ogrodzie Getsemane, rozmawiając z Ojcem, tam klęcząc przed Nim, mówi: Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie minie ten kielich. Mimo że wiemy o tym, że Pan Jezus cały czas będąc na ziemi chodził w posłuszeństwie woli Bożej, ale w obliczu takiej sytuacji mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich minie. I tam odbywa się pewne zmaganie, pewna walka, pewien bój, jest pewna sytuacja napięcia i presji. Jest też cierpienie, bo dowiadujemy się, że jest krew spływa po twarzy Jezusa, jest pewna walka, która toczy się w Jego duszy. I w końcu Pan Jezus wypowiada słowa: Ojcze, niech będzie Twoja wola, nie moja wola. A więc widzimy, że tam następował jakiś proces walki wewnętrznego człowieka. Chrystus wewnętrznie się zmaga. Zmaga się z tym, co jest przed Nim. Musiało nastąpić przełamanie. Coś musiało się w Jezusie dokonać, aby On mógł w końcu powiedzieć: Ojcze, niech będzie Twoja wola, a nie moja. I dobrowolnie pójść na krzyż. Nie pod przymusem, ale dobrowolnie, absolutnie dobrowolnie. Krzyż wykonał swoje dzieło tylko dlatego, że Jezus tam poszedł absolutnie dobrowolnie. Nie dlatego, że został tam przymuszony. Pan Jezus kiedyś powiedział: nikt mi nie odbiera mojego życia. To ja sam dobrowolnie moje życie kładę za wielu. Dobrowolnie kładę moje życie. A więc musiało nastąpić w Nim wewnętrzne przełamanie czy złamanie do końca, aby Pan Jezus mógł dobrowolnie to dzieło dokonać. I dopiero wtedy widzimy ten niesamowity, nieprawdopodobny owoc. Drodzy, i w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym podążaniu za Panem, w naszym wykonywaniu Jego woli, w naszym wzroście w użyteczności dla Pana następuje proces złamania naszego wewnętrznego człowieka. Jeśli uciekniemy spod Bożej ręki, jeśli będziemy się zawsze wymykać spod Bożej ręki, jeżeli będziemy zawsze uciekać na bok i po końcu Pan Bóg nie złamie naszego wewnętrznego człowieka, nie złamie naszej hardości, nie złamie naszej woli, nie sprawi, że nasz wewnętrzny człowiek obumrze, to tak naprawdę nigdy nie staniemy się do końca użyteczni dla Boga. To tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie spełnić tego, do czego powołał nas Bóg. Tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie wykonać tego, co jest Bożym przeznaczeniem dla mojego życia, dla życia każdego z nas. Zawsze będą takie sytuacje, że po rozważeniu wybierzemy własną drogę, własną wolę, niż zaakceptujemy Bożą wolę. Dlatego Bóg wprowadza nas w różnego rodzaju tarapaty. Albo sami się w nie wprowadzamy, jak wolimy, chodzi o to samo. Bóg wprowadza nas w różnego rodzaju kłopoty i doświadczenia i cierpienia. A celem tego wszystkiego jest to, żeby nasz wewnętrzny człowiek został złamany w końcu. Aby nasz wewnętrzny człowiek został przekształcony. Aby nasza wola została poddana woli Ojca. Aby On mógł spokojnie kierować nami. Aby Bóg mógł do nas mówić. A my jako posłuszne dzieci byśmy mogli to wykonywać. I wtedy wzrasta nasza skuteczność w wykonywaniu tego, co Bóg do nas powiedział. I to jest kolejny element duszy ludzkiej i przemiany duszy ludzkiej. Akurat tutaj przemiana duszy ludzkiej dokonuje się przez dwie rzeczy. Przez poznanie Bożego Słowa, to jest raz. I drugi raz poprzez złamanie naszego wewnętrznego człowieka, więc wewnętrzną skruchę. Po to, żeby nasza wola została poddana Jemu. I podsumowując, zmierzając powoli do końca, Boże Słowo nam mówi o tym, że duch, dusza i ciało mają być beznagane na przyjście Pana. Nasz duch jest beznagany poprzez nowonarodzenie. To jest najprostsze. Nasz duch zostaje odnowiony, odrodzony w momencie nowego narodzenia. Nasz duch łączy się z Panem, jesteśmy z Nim jednym duchem. On jest w relacji czystej z Bogiem. Następnie Bóg zajmuje się naszą duszą, a więc nasza dusza to jest uświęcenie wewnętrznego człowieka. Nasza dusza to jest uświęcenie naszych myśli, to jest uświęcenie naszych emocji i to jest uświęcenie naszej woli. To jest kolejny element, gdzie Bóg pracuje z naszym wewnętrznym człowiekiem. I chcę wam powiedzieć, że tutaj my musimy z Panem Bogiem współpracować. Jeśli współpracujemy z Nim, to wtedy Bóg ten proces w nas kontynuuje, aż w końcu stajemy w takim miejscu, że nasza dusza staje się tą duszą uświęconą i doskonałą, gotową na przyjście Pana i gotową, żeby Jego wolę wypełnić. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, bo tam jest powiedziane, aby duch, dusza i ciało były beznagane, to jeżeli chodzi o ciało, to ten temat zostaje na razie niezrealizowany. Zresztą możecie sobie sami porozmyślać, co to znaczy ciało beznagane na przyjście Pana. Bo powiedziałem, cały człowiek gotowy na przyjście Pana. Duch, dusza i ciało. Nasze ciało też ma być beznagane na przyjście Pana. I są fragmenty Bożego Słowa, które nam mówią o tym, co znaczy ciało beznagane. Można powiedzieć tak, że Bóg chce mieć kompletnego syna, kompletną córkę. On chce mieć nie tylko naszą duszę, nie tylko nasze emocje, nie tylko naszą wolę. Chce mieć nas całych. Po prostu jesteśmy Bożym stworzeniem, należymy do Niego. On nas stworzył, On nam dał życie, On dał nam nowe życie. I mówi do nas, synu, córko, bądź w całości moja. Bądź w całości mój. Wiecie, Bóg nie chce 50% nas. Bóg nie chce nawet 70% nas. Bóg nie chce nawet 90% nas. Nawet 99% nas. Może kogoś by to zadowoliło. Ale naszego Ojca zadowala tylko 100%. Na ile ja jestem poddany Bogu? To jest ważne pytanie, które stawiam samym sobie. Na ile moje życie poddane jest Bogu? Na ile mój duch, dusza i ciało są beznagane przed Nim? Na pewno jest jeszcze wiele pracy, którą Bóg musi wykonać we mnie. Na ile Twoje życie jest poddane Bogu? Na ile Twój duch, dusza i ciało są beznagane przed Nim? Na ile są Jemu poddane? Ile Bóg pracy musi jeszcze wykonać w Tobie? Ale jesteśmy w dobrym miejscu i jesteśmy w dobrych rękach. Dzięki Bogu, że mamy Jego Słowo. Dzięki Bogu, że mamy Ducha Świętego. Dzięki Bogu, że mamy siebie nawzajem. Dzięki Bogu, że ktoś może podejść do mnie i usłużyć mi. Dzięki Bogu, że ja komuś mogę usłużyć. Dzięki Bogu, że mamy siebie nawzajem i możemy nawzajem na siebie oddziaływać. Mówiąc obrazowo, możemy sobie nogi umywać. Możemy sobie służyć po to, żeby nasza dusza została bardziej i bardziej przemieniona. Dzięki Bogu, że Bóg nie zrezygnował ze mnie w trakcie mojego chrześcijaństwa. Chociaż nie zawsze było tak, że byłem całkowicie Bogu posłuszny. Ale dzięki Bogu, że Bóg nie zrezygnował z ciebie. Dzięki Bogu, że Bóg dzisiaj przyprowadził ciebie do tego miejsca. To jest dowód i znak, że Bóg chce z tobą dalej współpracować, że Bóg chce z tobą dalej działać, że Bóg ma dalej pewną pracę do wykonania z tobą i przez ciebie. I na końcu pojawia się ta obietnica, która mówi, że wierny jest Bóg, który to sprawia w nas i On tego dokona. I chcę powiedzieć, że wierny jest Bóg i On sprawia w to w nas i On tego dokona. I On tego dokonuje. A naszą rolą, powiem brzydko, naszym tym wkładem jest to, że ja współpracuję z Nim. Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Z tymi, którzy według woli Jego są powołani. A wierzę, że jesteśmy według Jego woli powołani i wierzę, że chcemy z Nim współpracować. I jeśli będziemy to czynić, to na dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa nasz duch, nasza dusza i nasze ciało będą bez nagany przed Nim. I drodzy, o to się modlę dla siebie, o to się modlę dla nas wszystkich. I tego życzę sobie, tego życzę wam. Siostry, bracia, niech wam Bóg błogosławi, niech nam Bóg błogosławi. Niech Bóg sprawi, aby to dzieło dopełniło się w naszym życiu. I abyśmy mogli stanąć przed Bogiem, tak jak mówi Jego Słowo. I żebyśmy mogli każdy z nas odebrać nagrodę, którą Bóg do nas przeznaczył. I wierzę, że ta nagroda będzie chwalebna i ta nagroda będzie błogosławiona i ta nagroda będzie wieczną radością i wiecznym szczęściem. Mam nadzieję, że tak jak tutaj siedzimy, spotkamy się, jeśli nie na ziemi, to spotkamy się w Królestwie Niebios. I tam już dowiemy się wtedy wszystkiego. I tam już wtedy wszystkie nasze wątpliwości się rozleją, rozwiążą, wszystkie nasze dylematy odejdą na bok. I Boża chwała, obecność Chrystusa będą naszym wiecznym szczęściem i nikt nam nie odbierze radości i szczęścia, które Bóg do nas przygotował. Drodzy, niech nam Bóg wszystkim błogosławi. I zostało mi jeszcze powiedzieć amen. Amen. Niech nam Bóg błogosławi.